Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic.
Pani Józefina Przełęska dnia tego wstała z łóżka lewą nogą. Aksjomat ten został stwierdzony w kuchni jednogłośnie o godzinie 10, a o 11 w całym mieszkaniu zapanował taki rejwach i hałas, jakby tu nie o jedną lewą nogę chodziło, lecz przynajmniej dwie. O godzinie 12 szanowne mieszkanie pani prezesowej Przełęskiej przedstawiało już smutny obraz chaosu i paniki, w której czcigodne antyki wyprawiały dzikie harce, przenosząc się z miejsca na miejsce, aż wśród nieustającej awantury legły w prochu, zadzierając do góry stylowo rachityczne nogi. Wśród popłochu służby pani domu cwałowała po mieszkaniu niczym walkiria na bojowisku. Wyprzedzał ją donośny werbel soczystych przekleństw, za nią jak skrzydła Brunusa fruwały nad rumowiskiem poły szlafroka. W salonie warczał odkurzacz, na podwórzu rozległy się salwy trzepanych dywanów, okna to otwierały się, bo w tym zaduchu nie można przecie wytrzymać, to zamykały się z trzaskiem, gdyż te przeciągi mogą głowę urwać. Na dobitek nieustannie dzwonił telefon, w tubę którego spadał za to grad słów siekących jak bicze. W takiej to właśnie chwili w przedpokoju rozległ się dzwonek. Tego już było nadto i pani Józefina osobiście skierowała tam swój kurzgalop ku przerażeniu służby, która w duchu już poleciła opiece boskiej osobę niefortunnego gościa. Drzwi otworzyły się z rozmachem, a przez nie jak strzał armaty huknęło gromkie: czego? To nieuprzejme powitanie bynajmniej nie speszyło Nikodema. Przeciwnie, uczuł się nagle pewniejszy siebie, gdyż ton i wygląd tej damy przypominał mu jego własną sferę. Ja do pani Przełęskiej. Czego pytam? Mam interes. Proszę pani powiedzieć, że przyszedł kolega jej siostrzeńca. Jakiego siostrzeńca? Hrabiego Ponimirskiego, odparł wyniośle Dyzma. Efekt jednak był niespodziewany. Rozczochrana dama wyprężyła przed siebie ręce, jakby broniła się przed napastnikiem i zawołała doniośle. Nie płacę, nie płacę ani grosza za mego siostrzeńca. Nie trzeba mu było pożyczać. Co? Zdziwił się Dyzma. Niech się pan zwraca do jego szwagierka, ja nie dam ani grosza, ani grosza. To oburzające. Wszyscy do mnie. To istna napaść. Dyzma miał dość. Krew mu nabiegła do twarzy. Czego się pani wydziera do stu diabłów? Ryknął z całej siły. Pani Przełęska umilkła, jakby rażona piorunem. Oczy jej rozszerzyły się. Skurczyła się w sobie i z przerażeniem spojrzała na intruza. Nikt tu od pani pieniędzy nie chce, a jeśli czego chce, to właśnie oddać. Co? Powiadam, oddać. Kto? Zapytała z rosnącym zdziwieniem. A jak pani myśli, kto? Szach perski? Sułtan turecki? Siostrzeniec pani, a mój przyjaciel. Pani Przełęska chwyciła oburącz głowę. Ach, niech pan wybaczy. Mam dziś szaloną migrenę i służba doprowadziła mnie do pasji. Niech pan daruje. Bardzo przepraszam. Pan pozwoli. Dyzma wszedł za nią do bocznego pokoiku, gdzie połowa mebli leżała na ziemi, a w środku stała szczotka do froterowania posadzek. Postawiła mu krzesło przy oknie i sama, znów przepraszając za swój strój, wyszła, by zniknąć na dobre pół godziny. Co za cholera, myślał Dyzma. Wskoczyła na mnie jak szpic na garbatego. Diabli mnie tu przynieśli. Widać, ciotka nie mniejsza wariatka od siostrzeńca. Niby wielka dama, a wygląda jak kuchta. Długo nie mógł się uspokoić, gdy jednak to nastąpiło, zaczął żałować, że od razu tej babie powiedział o zamiarze Ponimirskiego oddania długów. Ma tamtego za wariata, gotowa im nie wziąć za takiegoż. Wreszcie zjawiła się, teraz ubrana była w piękny purpurowy szlafrok, miała uczesane włosy, a na jej mięsistym nosie i wystających policzkach bielała gruba warstwa pudru, jeszcze mocniej podkreślona jaskrawym karminem warg. Bardzo, bardzo pana przepraszam, zaczęła z miejsca, jestem doprawdy przemęczona nerwowo. Jestem Przełęska. Wyciągnęła ku niemu długą, szczupłą rękę, którą Nikodem ucałował, wymieniając swoje nazwisko. Zaczęła go wypytywać, przy czym pytania tak szybko następowały po sobie, że mimo dobrej woli nie mógł na żadne z nich odpowiedzieć. Wyciągnął zatem list Ponimirskiego i podał jej w milczeniu. Wzięła list w palce i zawołała. Mój Boże, zapomniałam, Lorną, Franiu, Franiu, Antoni, Franiu, wołała rozdzierającym głosem. Rozległ się przyspieszony tupot i po chwili pokojówka przyniosła szkła oprawne w złoto. Pani Przełęska zaczęła czytać list, w trakcie czego dostała wypieków i kilkakrotnie przerywała sobie dla coraz wylewniejszego przepraszania Dyzmy. List sprawił na niej silne wrażenie. Przejrzała go powtórnie, oświadczyła, że sprawa jest niezmiernie ważna, nie dlatego, że Żorżyk ma oddać jej dług, ale w ogóle. Wypytywała szeroko Nikodema o stan rzeczy w Koborowie, o nastrój tej nieszczęsnej Ninetki, o stan majątkowy tego złodzieja Kunika. Zakończyła zaś pytaniem, co o wszystkim sądzi szanowny pan. Szanowny pan nic nie sądzi i odpowiedział półgębkiem, bo ja wiem, trzeba byłoby pogadać z adwokatem. Mądra myśl, podchwyciła pani Przełęska z akcentem uznania. Ale wie pan co, najlepiej byłoby przedtem naradzić się z panem Krzepickim. Zna pan pana Krzepickiego? Nie, nie znam, a kto to? O, to bardzo zdolny człowiek i stary nasz znajomy, chociaż młody wiekiem. Proszę pana, pan stanął w hotelu, tak?
Tak.
Czy nie odmówi pan, gdy go zaproszę na jutro na obiad? Będzie właśnie pan Krzepicki i omówimy całą sprawę, dobrze? A o której? O 5, jeżeli pan łaskaw.
Dobrze.
A niechże mi pan daruje niegrzeczne powitanie. Nie ma pan do mnie żalu?
Skądże, odparł. Każdemu się zdarzy.
Przyjrzał się jej uważnie i skonstatował w duchu, że wygląda nawet miło. Mogła mieć około 50, lecz żywe ruchy i szczupłość figury robiły ją młodszą. Odprowadziła Dyzmę do przedpokoju i pożegnała wdzięcznym uśmiechem. U tych wielkich państwa, myślał Nikodem, schodząc ze schodów, to nigdy nic nie wiadomo. Wstąpił do najbliższego baru i zjadł obiad. Było to o tyle przyjemne, że wreszcie jadł sam i mógł zachowywać się swobodnie, nie pilnując się, czy aby wypada to jeść łyżką, a tamto widelcem. Z wizyty u pani Przełęskiej pozostało mu wrażenie, że wszystko skończy się na gadaninie, a z nadziei hrabiego Ponimirskiego będą nici. Nie taki głupi ten Kunicki, by dać się nabić we wszystkie boki. Sprytna jucha. Przez chwilę zastanowił się, czy wobec tego opłaciłoby się raczej opowiedzieć o wszystkim Kunickiemu. Doszedł jednak do przekonania, że najpraktyczniej będzie trzymać język za zębami. Zresztą nie chciałby wsypać Ponimirskiego, gdyż ten nie wątpił, że tym sprawiłby przykrość pani Ninie, a to taka sympatyczna kobieta. W pobliżu baru wzrok Dyzmy uderzyła jaskrawa reklama świetlna. Kino. Jakże dawno nie był w kinie. Spojrzał na zegarek, miał jeszcze 5 godzin czasu, nie namyślał się długo, wszedł i kupił bilet. Film był niezwykle piękny i emocjonujący. Młody rozbójnik zakochał się w uroczej panience, którą porwała inna banda i po mnóstwie karkołomnych przygód i bohaterskich walk odbija dziewczynę i w finale staje z nią na ślubnym kobiercu, a co najciekawsze, ślubu udzielił im ojciec panny młodej, siwy ksiądz z dobrotliwym uśmiechem na fałdzistej twarzy. Szczegół ten wywołał początkowo pewne obiekcje Nikodema, które rozwiały się wszakże pod argumentem, że przecież wszystko to dzieje się w Ameryce, a tam widocznie ksiądz może mieć dzieci. Film był tak czarujący, że Dyzma przesiedział całe 2 seanse. Gdy wyszedł z kina, ulice już jarzyły się tysiącami świateł. Chodnikami snuły się tłumy spacerujących. Wieczór był gorący i parny. Szedł pieszo do hotelu, przed którym już z daleka poznał wspaniałe auto Kunickiego. Moje auto, pomyślał i uśmiechnął się. No cóż tam, zapytał szofera w odpowiedzi na jego ukłon. Ano nic, proszę pana. Cóż pan porabiał? Szofer odpowiedział, że był u swoich krewnych, że sam pochodzi z Warszawy. Gawędzili chwilkę, po czym Dyzma poszedł do numeru, zmienił ubranie i kołnierzyk. Trzeba dziś szyku zadać, żeby pułkownika skaptować. Postawię mu szampana. W kwadrans później zajeżdżał już przed oazę. W sali było jeszcze pusto, przy kilku stolikach siedziało parę osób. Za wcześnie przyszedłem, stwierdził Dyzma. Kazał sobie dać wódkę i przekąski. Kelner tytułujący go per jaśnie pan natychmiast zastawił stół różnymi przyprawami, a dwaj inni raz po raz przynosili ogromne półmiski z wszelkiego rodzaju rybami na zimno, wędlinami, pasztetami itd. Nikodem jadł bardzo wolno, gdyż chciał doczekać się pułkownika. Orkiestra grała jakieś symfoniczne kawałki, sala zwolna zapełniała się. Wreszcie około 11 przyszedł pułkownik Wareda. Wraz z nim wszedł krępy brunet w cywilnym ubraniu. O, pan już tutaj, zawołał pułkownik. Długo pan czekał? Nie, kwadransik, odparł Dyzma. Panowie pozwolą, pan Dyzma, dyrektor Szumski, przedstawił pułkownik. Zaraz tu przyjdzie i nasz ukochany Jasiu Lanicki. Ach, przyjdzie ta kopalnia kawałów, zawołał wesoło Szumski, to wybornie. Nie macie pojęcia, jaki świetny udał mi się kawał, gdyśmy w maju byli w Krynicy. No, otóż wyobraźcie sobie, w naszym pensjonacie mieszkał też jakiś Kurowski czy Karkowski, taki wiecie, 100% mężczyzna, 100% dżentelmen, co to i tenis, i Byron, i Baudelaire, i White, i Canale Grande, i Casino de Paris, i Monte, i obce języki, i gatunki win, i nazwy jedwabiów, i koligacje wyższych sfer. No, słowem wspaniały. Kobiety za nim szalały, a przy wspólnym stole konwersacja zmieniała się co dzień. Jak amen w pacierzu, dowcipkował, robił kalambury, wplatał aforyzmy, coś w 10 językach, słowem czarował. Byczy typ, zawołał Szumski. Jeżeli jeszcze miał parasol i nie wymawiał r, Dam głowę, że z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pułkownik wybuchnął śmiechem. Jakbyś zgadł, jak Boga kocham, ten typek nie rozstawał się z parasolem. No i co dalej? Wyobraźcie sobie, coś na piąty czy szósty dzień, gdyśmy szli na obiad, Jaś powiada, dalibóg dłużej nie wytrzymam. Siedział, uważacie, vis-a-vis Bubka. Ten, jak zaczął czarować przy zupie, tak dojechał do pieczystego. Czekam, a Jaś nic. Siedzi i słucha, a typek uśmiechnięty, wytworny, wciąż czaruje. Pamiętam, zaczął właśnie opowiadać o najmodniejszych kolorach sezonu, gdy nagle mój Jan odłożył nóż widelec, z lekka podniósł się na krześle i pochyliwszy się przez stół do owego czarodzieja, Jagnie huknie. Hu, hu. Dyzma i Szumski nie mogli powstrzymać śmiechu. Jak to? Zapytał Szumski. Po prostu hu? Hu i tyle, a znasz bas Ulanickiego. Nie macie pojęcia, co za konsternacja. Bubek poczerwieniał jak burak i zamilkł, jakby weń piorun strzelił. W jadalni zaległa cisza śmiertelna. Wszyscy raptem pospuszczali głowy, aż ktoś nie wytrzymał i wybuchnął śmiechem. Tego tylko brakowało. Od razu cały stół zatrząsł się. Jak Boga kocham, nigdy w życiu nie widziałem jeszcze, by ludzie tak się śmiać mogli. A Jaś co? Jaś, ano jak gdyby nigdy nic, zabrał się do pieczystego. A Bubek? Biedna kukła. Nie wiedział, czy zostać. Wreszcie wstał i odszedł. Tegoż jeszcze dnia wyjechał z Krynicy. I co dalej? Zapytał Nikodem, któremu ta historia ogromnie się podobała. Ano nic, odparł pułkownik, tylko Ulanicki stał się najpopularniejszą osobą w Krynicy. Sala restauracyjna pełna już była gości. Między białymi stolikami pośpiesznie migały czarne fraki kelnerów. Orkiestra grała jakieś namiętne tango. Kończyli już kolację, gdy przyszedł Ulanicki. Był to człowiek ogromnego wzrostu, z twarzą przypominającą tarczę, do której przyklejono ogórek potężnych rozmiarów i cztery wiechcie czarnego jak smoła włosia. Wąsy i brwi niezwykle bujne nie ustawały w ruchu w przeciwieństwie do oczu, małych, zapadniętych i zdawało się wpatrzonych w jakiś daleki punkt w przestrzeni. Gdy usiadł, Nikodem nieco już podniecony alkoholem rzekł: pan pułkownik opowiadał nam ten pański kawał z Krynicy, pierwsza klasa. Dobrze pan tego faceta usadził. Wiechcie na twarzy poruszyły się gwałtownie. Co tam, przecież panu lepiej się udało, przecież to pan tego cymbała Terkowskiego objechał. On, potwierdził Wareda, morowy gość, czuję, że się zaprzyjaźnicie. Wasze zdrowie. Pili tango. Gdy grubo po północy przeszli na pierwsze piętro do dancingu i kazali dać sobie szampana, mocno już mieli w czubach. Przy stoliku znalazły się urocze panienki, jazz grał zachęcająco i Dyzma, zaprosiwszy jedną z dam, puścił się w pląsy. Reszta towarzystwa przyglądała mu się z uznaniem, a gdy usiadł, jednogłośnie stwierdzono, że doskonały kompan im, że może by tak wypić i bruderschaft, wobec braku sprzeciwu z którejkolwiek strony dokonano tego aktu przy dźwiękach stolat, które musiała zagrać orkiestra na żądanie pułkownika Waredy. Jasno już było na dworze, gdy czterej panowie zajęli miejsca w samochodzie Kunickiego. Uchwalono odwiezienie pułkownika do Konstancina. Po przyjeździe na miejsce szofer obudził swoich pasażerów. Szumski czule pożegnał się z Dyzmą, gdyż nie chciało mu się wracać do Warszawy. Prześpię się tu u Wacka. Pani Kodemciu, pa! Ulanickiego odwiózł Dyzma na kolonię Staszica, sam zaś wrócił do hotelu. Kładąc się do łóżka, próbował zrobić retrospektywny przegląd zdarzeń ubiegłej nocy, lecz szum w głowie i dokuczliwa czkawka zmęczyły go wreszcie tak, że machnął na wszystko ręką. Obudził się z bólem głowy dobrze po południu. Teraz dopiero spostrzegł, że spał w ubraniu, wskutek czego przypominało ono teraz wygniecioną szmatę. Zły był na siebie, chociaż zdawał sobie sprawę, że wczorajsza pijatyka z pułkownikiem i z dwoma dygnitarzami przyda mu się o tyle, że będzie miał łatwiejszy dostęp do ministra. Przypomniał, że musi być na obiedzie u pani Przełęskiej. Trzeba było dać garnitur do odprasowania. Do Kunickiego wysłał depeszę zawiadamiającą, że wskutek nieobecności w Warszawie ministra będzie zmuszony pobyt swój w stolicy przedłużyć. Do pani Przełęskiej pojechał samochodem. Okna mieszkania wychodzą na ulicę i być może ktoś zobaczy jego auto. To zaś doda mu szyku. Właściwie mówiąc, nie wiedział, o czym ma mówić z ciotką Ponimirskiego i z tym jakimś Krzepickim, a zwłaszcza nie wiedział celu tej rozmowy. Jeżeli zgodził się przyjść, to jedynie przez ciekawość i poniekąd dla atrakcyjności samej wizyty w wielkopańskim domu. Już od progu zauważył, że dom ten za pierwszym razem oglądał w nienormalnych warunkach. Dziś było to poważne, pełne ciszy, dostojności i ładu mieszkanie. Wprawdzie nie wytrzymywało ono porównania z pałacem Koborowskim, ale miało w sobie coś nieuchwytnego, co Dyzmie jeszcze bardziej imponowało. Lokaj otworzył drzwi do salonu, a po dłuższej chwili weszła tam pani Przełęska, która wyglądała dziś na całkowitą damę. Za nią wszedł mężczyzna lat około 35. Pan Krzepicki... Pan Dyzma, przedstawiła pani Przełęska.